Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże, Ewa Tylus. Bardzo serdecznie pragnę Państwa powitać w to wtorkowe popołudnie. Zaczniemy od tego, że jakiś czas temu mówiliśmy o raporcie na temat chrześcijan prześladowanych na świecie i tenże raport Pomoc Kościołowi w potrzebie miał ukazać się już w Polsce pod koniec maja. Mamy czerwiec, raportu na razie jeszcze nie ma, ale już szybkimi krokami zbliżamy się do jego poznania i niedługo Pomoc Kościołowi w potrzebie przedstawi ten raport i my szczegółowo będziemy mogli go omówić. A na razie wiemy, że jest, wiemy, że zawiera nie tylko złe, wstrząsające informacje, ale także zawiera informacje pozytywne o pozytywnych zmianach w krajach, w których dochodzi do postępu i dochodzi do poprawy tolerancji wobec chrześcijan. Ponieważ chrześcijanie są właśnie najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. Ale spróbujmy jeszcze może przypomnieć ten raport. Ksiądz dr Andrzej Paś w rozmowie ze mną tłumaczy, czego możemy się spodziewać. Posłuchajmy tej rozmowy. Jest ze mną ksiądz dr Andrzej Paś z warszawskiego oddziału Pomoc Kościołowi w potrzebie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Rozmawiamy o raporcie, który akurat teraz jest przedstawiany. To jest nowy raport Pomoc Kościołowi w potrzebie, prześladowani i zapomniani. Chciałam zapytać, w jakiej formie ten raport jest stworzony, opracowany, ponieważ każdy z tych raportów, które ukazują się co 2 lata, jest inny. Inaczej jest skonstruowany, inne są akcenty. Nie zawsze w takiej samej formie ukazuje się, na co teraz autorzy zwrócili uwagę. A ksiądz też współpracował przy wydaniu tego raportu.
Tak, to bardzo dobre pytanie, dlatego że trzeba by było sięgnąć do genezy stworzenia tego raportu. Raport zawsze, nasz raport Pomocy Kościołowi w potrzebie powstaje w centrali Königstein i tam specjalna grupa pracuje nad tekstem, który wychodzi jakby od miejsc, które się znajdują w tym raporcie bezpośrednio. A więc mamy swoich informatorów, bo to tak dziwnie brzmi, ale to rzeczywiście oni informują nas o sytuacji chrześcijan na całym świecie, w różnych częściach świata, tym bardziej, że mamy prawie 30 biur na całym świecie, a więc ten dostęp jest bezpośredni. I wówczas te materiały są zbierane albo w formie właśnie audio, albo w formie tekstowej i przesyłane są do centrali. Centrala przygotowuje co 2 lata raport. Czasami jest on dłuższy, czasami krótszy, w zależności od tego, ile zdobyło się źródeł, z których można czerpać. I w tym roku mamy taki krótszy raport i taka pozytywna rzecz, która się pojawiła, bo do tej pory ciągle się mówiło o tym, że są te prześladowania, że te prześladowania rosną, 40 milionów męczenników od powstania chrześcijaństwa, od założyciela Jezusa Chrystusa, aż po dzisiejszy XXI wiek, co 5 minut ginie jakiś chrześcijanin, ale w raporcie pojawia się coś nowego, mianowicie oto okazuje się, że w stosunku do zmian w latach 2013-2015, jak się ukazał raport, jest spadek prześladowań chrześcijan, tylko jest tendencja wzrostowa mocniejsza w Egipcie, jeśli chodzi o badane kraje. A tych krajów jest 13 i to są Chiny, Egipt, Erytrea, Indie, Iran, Irak, Nigeria, Korea Północna, Pakistan, Arabia Saudyjska, Sudan, Syria i nowość Turcja.
Co prawda daleko w tym zestawieniu. Czyli Turcji wcześniej nie było w poprzednich raportach i teraz ona zaistniała, ponieważ Turcja stała się muzułmańskim państwem już od kilku lat.
No to z Turcją jest taki kłopot, dlatego że Turcja sama w sobie jest przecież otwarta. Mamy last minute i all inclusive dla Polaków i można sobie pojechać do Turcji i rzeczywiście odbyć wakacje bardzo sympatycznie. Nie ma też problemu z kościołem, bo przecież można pójść do Bazyliki Świętego Antoniego w Istambule i uczestniczyć nawet po polsku we mszy świętej, bo tam z tego co się orientuję są też duszpasterze, chyba franciszkanie, Polacy, którzy obsługują pielgrzymów, którzy przybywają. Natomiast jest coś innego w Turcji, mianowicie Turcja chce wejść w struktury Unii Europejskiej, otwiera się na to, ale z drugiej strony te tendencje jednak tak zwanego państwa islamskiego też jakoś się przenikają w strukturach tureckich. Dlatego też nie ma takich prześladowań krwawych jak w Pakistanie czy w Arabii Saudyjskiej, ale są prześladowania prawne i zresztą coraz mocniej kładzie się na tym na nacisk na strukturę administracyjną, administracyjno-prawną, nie natomiast na strukturę anatomiczną. To, co zawsze Foucault podkreślał, że XX wiek, Michel Foucault, że XX wiek to jest jakby tworzenie więzienia duchowego, które jest gorsze niż to więzienie fizyczne. I to rzeczywiście się sprawdza w Turcji. Turcja jako taki panoptykon, w którym rzeczywiście z jednej strony jest ta wolność, można i nawet ubrać koloratkę, czy wyciągnąć różaniec, ale z drugiej strony zabiera się na przykład najstarszy klasztor w ogóle w chrześcijaństwie, co prawda prawosławny, ale z VI wieku, Mor Gabriel, który zostaje zabrany, skonfiskowany przez samorząd, przez państwo.
I takich przykładów jest wiele. A w tym raporcie tegorocznym można zwrócić uwagę na to, że pokazuje wiele przykładów wydarzeń, które to składają się na ogół sytuacji w danym kraju, prawda? Tutaj autorzy postawili na to, żeby zobrazować faktami, co działo się w tym kraju.
Jest tak, cała struktura jest troszeczkę inna. Właśnie chciałbym powiedzieć, bo nawiązując do poprzedniego pytania jeszcze pani redaktor z początku naszej rozmowy, struktura w ogóle tego raportu jest diametralnie inna. Bo oto okazuje się, że nie chcemy tylko akcentować tej mrocznej strony, czyli samego prześladowania, ale chcemy też pokazać w tym tegorocznym raporcie, to jest nowość, co dobrego dzieje się na świecie z ramienia ACN-u. Czyli w jaki sposób, jakie projekty zostały zrealizowane na poszczególnych kontynentach świata z ofiar darczyńców, których przypomnijmy jest 700 tysięcy na całym świecie, łącznie z Polską, która bardzo prężnie uczestniczy w działalności ACN-u w świecie. Co się zrobiło i nadal się cały czas robi, jak wiele działań, że tak powiem, dzięki tym finansom w Kościele Powszechnym może się zrealizować. Klasztory, seminaria duchowne, to, co jest związane z pomocą humanitarną w takich ogniskach zapalnych, gdzie cały czas są działania zbrojne. To wszystko właśnie ze sobą łączy się w tegorocznym raporcie. I zaczyna się od czegoś dobrego. Natomiast później przechodzimy rzeczywiście do sytuacji pewnego streszczenia, do sytuacji, jak ogląda się świat właśnie oczami prześladowanych chrześcijan, poszczególnych tych 13 krajów, by wrócić, też jest nowość, do prześladowania, ale na starym kontynencie, czyli w Europie, jest kalendarium pokazane, w którym poszczególne miesiące, dni są wyeksponowane, co się dzieje w takich krajach jak i Polska, jak Niemcy, jak Wielka Brytania. Ci nasi sąsiedzi, których gdzieś chrześcijaństwo przecież jest u korzeni.
I dyskryminacja.
Również jest u korzeni.
Dobrze, i na pewno są też zawarte w raporcie liczne kwestie prawne, ponieważ w wielu przypadkach chrześcijanie są pozbawieni swoich praw i jest prawo różnie skonstruowane, także nieraz nie można budować kościołów, a nieraz poprzez prawo, wykorzystanie prawa muzułmanie, tak jak to dzieje się w Pakistanie, pozbawiają majątków, czy też oczerniają chrześcijan. Takie przypadki dotyczące prawa też na pewno są w tym raporcie. Jakie jeszcze można zdradzić?
No nie chcemy wszystkiego właśnie też pokazywać, dlatego że wtedy nikt nie będzie chciał brać do ręki tego raportu i go rzeczywiście analizować. Ale on jest, przypomnijmy, po co jest w ogóle ten raport. Ten raport jest przede wszystkim dla środowisk też akademickich, żeby zobaczyli oczami akademika to, co się dzieje na świecie w takich strukturach nauk społecznych, że tak powiem, i oczywiście teologicznych, ale też i dla dziennikarzy, żeby rzeczywiście te wieści były propagowane i żeby się mówiło o tym w mass mediach. No i też dla duszpasterstwa, dla takiej pomocy, ponieważ Kościół musi wiedzieć, co się z nim dzieje i jak reagować na pewne rzeczy. Że nie możemy głowy chować w piasek, milczeć, bo to jest przyzwolenie na to. Zresztą przypomnijmy, że chrześcijaństwo jest najbardziej znienawidzoną z pięciu religii świata. Najwięcej ma męczenników i dlatego ten raport staje jakby w obronie tych wszystkich męczenników od początku chrześcijaństwa. I rzeczywiście teraz nawiązując do tych kwestii prawnych, to prawo, administracja i wszelkie działania samorządowe w poszczególnych krajach są takim narzędziem prześladowań. Dzisiaj już nie mamy tak spektakularnych prześladowań jak kiedyś, a więc zabijanie i to takie spektakularne zabijanie, tak jak w Arabii Saudyjskiej, chociaż cały czas tam to występuje, czy krzyżowanie, czy rozjazd wałem jak w Korei Północnej. To też się zdarzyło i to też jest ujęte w tym raporcie. Ale mamy na przykład jak w Indiach, gdzie chrześcijanie stanęli w obliczu rosnącej fali przemocy. Ataki wzrosły drastycznie po wyborach w marcu 2017 roku, gdy doszła do partia taka nacjonalistyczna Hindutwa. Tylko do maja 2017 roku zgłoszono 316 incydentów, gdzie w Indiach zabiera się szkoły kościołowi, dlatego że tłumaczy się tym, że są niesłusznie postawione, że nie mają aktów prawnych, aktów notarialnych, a to jest oczywiście nieprawda. Dlaczego? Bo szkoły katolickie pod patronatem kościoła są świetnie wyposażone, między innymi z naszych funduszy. Tam jest klimatyzacja, tam są ławki, tam są toalety, tam jest wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania każdej szkoły. Natomiast szkoły państwowe nie mają nawet czasami ławek, a więc to jest zwykła zazdrość. W Chinach można postawić kościół, ale o tym decyduje partia. To nie są jakieś innej religii wyznaczniki, tylko przede wszystkim administracyjnie. Żeby postawić taki kościół, to ten kościół musi stać od tego metra do tamtego metra, a krzyż może wystawać tylko 50 cm poza bryłę kościoła. Więc to są obostrzenia, które mają za zadanie zniechęcić chrześcijan do egzystencji w tym miejscu.
Takie szczegóły. Ale ten raport jest też dla wszystkich z Państwa, słuchaczy i nie tylko, którzy chcieliby poznać bardziej sytuację w krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani. Także w Syrii, o której się mówi dużo, bo tam trwa wojna, tak jak mówiliśmy, w Turcji, w Pakistanie, w Arabii Saudyjskiej. I też tutaj ważna jest rola pomocy Kościołowi w potrzebie, ponieważ księża chodzą do szkół, w kościołach występują, mówiąc o sytuacji chrześcijan na świecie. I to jest bardzo ważne, ponieważ ta sytuacja jest złożona. Każdy kraj jest inny, ma inną strukturę, inną politykę. I warto o tym mówić. Chociaż teraz już ten temat jest znany bardziej niż parę lat temu, prawda? Gdzieś w 2013 roku jeszcze nie wszyscy byli świadomi, że chrześcijanie są tak bardzo prześladowani na świecie, tu w Polsce, ale temat teraz jest dosyć szeroko znany.
No bo niesie ten temat po prostu nieustanna, niekończąca się opowieść, wojna domowa w Syrii. Dlatego jest nośnikiem między innymi apelu o prześladowanych chrześcijanach właśnie w Syrii, czy no, Bliski Wschód, prawda, i Irak to samo. Syria cały czas ma tendencję, znaczy stanęła teraz ta tendencja, jeśli chodzi o, tak jak mówiłem na początku, ale jest to najwyższa wśród Sudanu, Arabii Saudyjskiej, I oczywiście wyższa niż w Turcji, bo tam jest średnia z tendencją wzrostową, jeśli chodzi o Turcję. Natomiast w Syrii ciągle pojawiają się nowe przerażające opisy okrucieństw popełnionych przez ISIS. Chrześcijanie masowo uciekają z Syrii, przemieszczają się także do wewnątrz kraju. Dajmy na to, liczba ludności to 18 milionów, muzułmanie 93%, chrześcijanie 4,5%, a więc to jest ludność zaledwie 849 tysięcy, ale są. Jeżeli chrześcijanie znikną z Syrii, to Syria będzie w wielkim chaosie, dlatego że są zwornikiem pomiędzy innymi religiami. Tak działają chrześcijanie wewnątrz kraju. Chronią się w miejscach, gdzie nie sięgają działania wojenne. Szacunki wskazują na to, że nawet połowa populacji chrześcijan na tamtym świecie, na tamtym terenie przestała istnieć. To jest bardzo niepokojące. Ale na przykład w Sudanie wciąż nasila się prześladowanie chrześcijan. Nowe prawodawstwo zezwala na niszczenie kościołów i chrześcijańskich budynków. Droga do oficjalnego niszczenia chrześcijańskiego mienia jest cały czas otwarta.
W Sudanie.
No Arabia Saudyjska, no, jest zakazane, bo monarchii Arabii Saudyjskiej chrześcijaństwo jest zakazane, ale rząd utrzymuje, iż toleruje prywatne praktyki osób nie będących muzułmanami. Jednak w rzeczywistości tych, którzy przechodzą z islamu na chrześcijaństwo, cały czas kara się śmiercią.
Gdzie można nabyć ten raport? Zapytam tak na koniec, chyba że ksiądz chciał jeszcze coś dodać.
Pod koniec maja będzie już publikacja i będzie to dosyć spory nakład, tysiące egzemplarzy i będzie można go nabyć w dobrej cenie, bo tak żeśmy chcieli zakładać, żeby on nie był dla jakiegoś zamożnego człowieka, ale dostępny dla każdego, kto ma pragnienie przeczytania tego raportu. Będzie on dostępny w naszym sklepie internetowym, na naszej stronie. I oczywiście można, zapraszamy do naszych biur w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 142, w Krakowie na ulicy Stradomskiej 6 przy Polach Dialogu, no i oczywiście w naszym biurze na Szewskiej w Poznaniu.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za wspólny spędzony czas. Wszystkich słuchaczy Radia Wnet bardzo serdecznie pozdrawiam i też pozdrawiam panią redaktor.
Wzajemnie pozdrawiam, a mówił dla Państwa ksiądz dr Andrzej Paś. Koloseum i tak jak wspomniałam, na razie jeszcze nie ma raportu Pomoc Kościołowi w Potrzebie na temat prześladowanych chrześcijan, ale już niedługo go Państwu PKWP zaprezentuje. A tutaj na łączach mamy już Pawła Rakowskiego, który jest w Libanie. Czy słyszymy się, Pawle?
Halo, dzień dobry Państwu, witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, słyszymy się bardzo ładnie i tutaj mamy do poruszenia trzy sprawy. Demonstracje w Jordanii, Egipt po wyborach i oczywiście Syria, o którą zawsze pytamy w czasie naszych rozmów z gośćmi na Bliskim Wschodzie. Ty jesteś na Bliskim Wschodzie właśnie i wiesz lepiej niż my, co dzieje się w Syrii. Od czego chciałbyś 50, zacząć?
50 kilometrów od w sumie, tylko że są potężne góry, które mają 3000 metrów, więc jestem dobrze odliczony. Od czego moglibyśmy zacząć? No nie wiem, może od optymistycznych akcentów, czyli od tego, że wojna w Syrii wedle pewnych założeń dobiega końca i jeżeli nie zostanie ponownie jakoś sztucznie jakoś tam, że tak powiem, otworzona na nowo, to najprawdopodobniej na jesień się skończy. To jest bardzo pozytywny przykład tego, że no można coś pozytywnego i konstruktywnego zrobić. Raporty donoszą, że armia prezydenta Assada zamierza zlikwidować w ciągu najbliższych kilku tygodni ostatnie takie, nazwijmy to, rebeliancko-islamskie punkty, czyli te okolice Dary w południowej Syrii oraz Idlib na północy. Armia Assada jest bardzo dobrze uzbrojona, to wszyscy komentatorzy zauważają, że została doinwestowana głównie ze strony Rosji i Chin. I być może się na jesień skończy cała ta wojna.
Czyli islamiści wycofują się.
Tak?
Islamiści wycofują się.
No, islamiści, jeżeli zdołają uciec, to się wycofają. Wiadomo, że akurat armia Asada, jak też irańskie, czy też proirańskie oddziały za bardzo jeńców nie biorą. Ale tak, no już generalnie można powiedzieć, że większość Syrii jest oczyszczona z oddziałów ISIS i Jabal al-Nusra oraz też Jaysh al-Islam, czyli takiej formacji, która się skonstruowała głównie z jeńców złapanych do niewoli przez Turków, Rosjan i Amerykanów. Ci jeńcy się jakoś uwolnili. Nie wiadomo za bardzo, w jaki sposób, ale jeśli chodzi o stosunek sił, to armia Asada tutaj ma potężną przewagę i tak jak mówię, prawdopodobnie do jesieni te dwa główne punkty oporu zostaną przełamane. Już w ostatnich kilku tygodniach palestyński obóz Jarmuk został tak jakby oczyszczony z ISIS. Tak więc już nie ma żadnych wielkich przeciwwskazań, jeśli chodzi o Syrię i że wojna się może niedługo skończyć. Co ciekawe, tutaj w Libanie niedawno Mohammed Raad, poseł Hezbollahu, stwierdził, że syryjscy uchodźcy już muszą wrócić do domu i powoli już wracają. Tutaj akurat znam osobiście przykład z rodziny chrześcijańskiej z Aleppo, która już wróciła do Aleppo, już tam wróciła do siebie, do domu i odbudowują się.
Mhm. Czyli chrześcijanie wracają do Syrii, wracają też ci z Libanu i to jest bardzo dobry znak. Nie boją się i ryzykują, bo to też jest ryzyko.
To znaczy, pojawiły się takie plotki i to być może, nie wiem, to pierwszy raz w ogóle ktoś powiedzmy w Polsce na antenie, ale pojawiły się takie plotki, że Assad pozbawił majątku tych, co uciekli z kraju. Ja nie wiem, czy to jest prawda, powtarzam to, co tutaj słyszę, nazwijmy to na bazarze. Ale skoro chrześcijanie wracają, to znaczy, że chyba to jest tylko plotka, przynajmniej ich to nie dotyczy. I tak, i tutaj ludzie chcą do siebie wrócić, tym bardziej ci, którzy mają jakiś zawód. To znaczy, tutaj akurat mogę podać właśnie przykład tej rodziny, ponieważ tam jest głowa rodziny, pracuje w służbie zdrowia, więc wiadomo, tam pielęgniarzy i lekarzy potrzeba i tutaj akurat jest sprawa tyle ułatwiona, że praca od razu się znajdzie. Ale tak, kto ma jakieś, nazwijmy to, wykształcenie potrzebne na chwilę obecną, czyli inżynierowie i tak dalej, to akurat wiedzą, że akurat tam w Syrii się na tyle, przynajmniej częściowo się na tyle uspokoiło, jak i też będą mieli możliwość pracy i utrzymania rodziny, więc tak.
Dobrze, to teraz zmienimy temat i porozmawiajmy o Jordanii, ponieważ w wyniku demonstracji premier Hani Mulki złożył dymisję na skutek protestów społecznych właśnie. Co tam się dzieje w Jordanii? Jak sprawa wygląda?
To jest niezwykle ciekawe, co tam się dzieje z tego względu, że z jednej strony jest to monarchia, nazwijmy to, oświecona i naprawdę sympatyczna. To znaczy sympatyczne, że dzielnie stara się funkcjonować w miarę jakichś takich świeckich zasadach w dość mocno burzliwym regionie. Ale jednak kwestie gospodarcze ich dość mocno przycisnęły w ostatnim czasie. Pamiętajmy o tym, że Jordania jest krajem pozbawionym wody. Nie ma wody po prostu. Jest skromny strumyk Jordanu, to jest, przypomina może jakąś taką rzeczkę na Podlasiu. I to wszystko. Ten zbiornik wodny ma tak właściwie utrzymać przeżyć ponad 8 milionów ludzi. A jeszcze bodaj 20 lat temu Jordania miała 3,5 miliona ludzi, więc akurat tutaj widzimy, jak ta demografia dość mocno zadziałała. No, większość Jordańczyków, znaczy obywateli Jordanii, to są Palestyńczycy, 80% bodajże, to są Palestyńczycy, którzy dostali paszporty jordańskie i są poddanymi króla, chociaż w Ammanie i w innych miejscach tak właściwie no, nie ukrywają tej swojej, nazwijmy to, podstawowej przynależności narodowej. Pozostałe 20% to są Czerkiesi, Druzowie, no i przede wszystkim Beduini. Awangarda monarchii to akurat właśnie są te trzy grupy. I tak, co można powiedzieć o tych protestach? No, sytuacja ekonomiczna w Jordanii jest bardzo, bardzo ciężka, o czym się przekonałem kilka miesięcy temu, kiedy tam byłem. Jest generalnie drogo, bardzo drogo, a ludzie nie mają pieniędzy. To znaczy w ostatnich latach głównym źródłem dochodu to były wyjazdy do Emiratów i do innych państw Zatoki Perskiej pracę i wysyłanie pieniędzy do domu. To akurat, jak wiadomo, to na dłuższą metę nigdy nie może być jakimś takim pozytywnym, skutecznym rozwiązaniem gospodarczym. Tak, znaczy my musimy patrzeć tu na Jordanię, to, że akurat to jest państwo, które, tak jak właśnie objaśniam, ma dość gliniane fundamenty i każdy wstrząs może spowodować dramat, może spowodować rebelię, może spowodować upadek monarchii i przede wszystkim stworzenie kolejnego bałaganu, jaki mamy w Syrii, czy jak mieliśmy w latach 80. w Libanie. W Jordanii mieszka około 5% chrześcijan, w Ammanie są, widziałem, 3 kościoły i chyba czwarty to jest koptyjski, czyli dla pracowników, którzy przyjechali z Egiptu. Jest miasteczko Madaba, to jest w zachodniej Jordanii miasteczko, gdzie są starożytne kościoły i w jednym z tych kościołów jest mozaika bodajże z IV wieku, która pokazuje mapę Ziemi Świętej i na tej podstawie tak właściwie archeolodzy, jak i też kartografowie potrafią odtworzyć miejsca święte z tamtego okresu. No i tak, no, władza jest... Władza haszczymicka jest dość mocno przychylna chrześcijanom i to powinniśmy o tym pamiętać. I upadek tej władzy, a to może do tego dojść. Co prawda tutaj, jak pani redaktor wspomniała, premier się wycofał, ale protesty jednak mogą się przechodzić dalej. Tym bardziej, że jest bardzo dużo tematów, takich nazwijmy to politycznych, wewnętrznych, które mogą jeszcze bardziej to wszystko pociągnąć do jeszcze większej eskalacji. Tym bardziej, że akurat Jordania, no to służby jordańskie nie słyną zbyt niedelikatności i tak, no mamy tutaj akurat pewnego rodzaju zagrożenie. Jeśli chodzi o miejsca chrześcijańskie w Jordanii, to pamiętajmy też o tym, że Góra Nebo, czyli góra biblijna, z której Mojżesz zobaczył Ziemię Obiecaną. Na szczycie tej góry jest kościół franciszkański bodajże, pięknie wbudowany w katedrę z IV czy V wieku. W tej katedrze był ojciec święty Jan Paweł II w trakcie pielgrzymki. No tak, no i szkoda by było tych miejsc utracić. Tak? No teraz akurat ja, mieszkając w Libanie, strasznie żałuję tej Syrii, ponieważ chętnie bym jakąś niegórzystą przestrzeń przejechał. Liban to są same góry. Syria troszeczkę inaczej wygląda i tak, no tutaj akurat trzeba zawsze pamiętać, że akurat to dziedzictwo na Bliskim Wschodzie jest i o nie trzeba dbać.
Mhm. A czy można łatwo pojechać teraz do Jordanii, tak jakbyśmy chcieli polecić naszym słuchaczom? Czy warto, czy lepiej się powstrzymać w takiej sytuacji, gdzie teraz są protesty, potem może być różnie, czy tam obcokrajowcy, tacy z Europy są mile widziani, czy nie?
To znaczy tak, no ja mogę powiedzieć oczywiście, że tak, że najlepiej to przyjechać do Libanu, tak? No to jest
bardzo otwarty kraj.
Bardzo otwarty kraj, jest bezpieczny. Akurat właśnie ostatnio czytałem jakiś raport Interpolu, który stwierdził, że Liban jest jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie, w pierwszej piątce bodajże, więc tutaj akurat jeżeli ktoś ma do wyboru, gdzie spędzić urlop i chciałby koniecznie w bardzo ciepłym kraju, to oczywiście Liban jest chyba najlepszym wyborem na ten sezon. Mhm. Jeśli chodzi o Jordanię, to ja nie odnotowałem tam żadnych nieprzychylnych sytuacji, z tym, że akurat na pewno była jakaś dziwna dysproporcja finansowa, to znaczy było za drogo moim zdaniem w stosunku do tego, co jest. Ale jeśli chodzi o turystów, znaczy turyści z reguły, czy też pielgrzymi, to akurat Jordanię tak tylko chwilowo zahaczają i to nie jest taki punkt na długie jakieś posiedzenie, ale znaczy na pewno na chwilę obecną to lepiej się wstrzymać na kilka tygodni. To nie chodzi nawet o to, że ktoś by mógł zaatakować turystów. To nie o to chodzi. Państwa bliskowschodnie z reguły są bardzo bezpieczne. To trzeba akurat podkreślić, jeżeli się nie robi jakiś głupstw, to jest bardzo bezpiecznie. Tylko też nie trzeba być świadkiem pewnych zdarzeń, pewnych zajść, które popsują nam wrażenie, popsują urlop, więc tyle na ten temat mogę powiedzieć. No, jeśli chodzi o chwilę obecną, to lepiej się wstrzymać. No, chwilę obecną tak na kilka tygodni.
Mhm. Także Liban jest bezpieczny, mimo to, że jest obok Syrii. A pan redaktor zaprasza właśnie do Libanu. A jeszcze zwróćmy uwagę na Egipt po wyborach, ponieważ prezydent zwyciężył w zakończonych niedawno wyborach pod koniec maja. Sisi zdobył większość, dużą większość głosów, ponad 90% głosów. I jak
97.
Nawet 97%.
Tak, to jak nawet Aleksandr Łukaszenka chyba miał skromniejsze rezultaty. Saddam Hussein chyba też, więc. Więc tak, wybory egipskie się odbyły, trochę farsą zalatuje. Niemniej pamiętajmy też o to, że musimy rozstrzygać, znaczy Egipt to jest tykająca bomba, tak? To jest prawie 90 milionów ludzi, większość to jest bieda, to jest absolutna bieda. To akurat mogę powiedzieć, że w jedynym seminarium duchownym w Libanie akurat pracują Egipcjanie, w sensie koptowie, którzy tutaj, prawda, przyjechali do pracy. To jest forma pewnego rodzaju pomocy tej społeczności. Tak, no to ekonomicznie jest ten kraj strasznie upośledzony, to znaczy jest bieda, nędza i wielki radykalizm islamski. Pamiętajmy też o tym, że około 10% obywateli Egiptu to są chrześcijanie koptowie, którzy w dużej swojej masie żyją biednie, bardzo biednie. Tak? W Kairze jest cała dzielnica Miasto Umarłych. To jest dzielnica, nazwijmy to, kilkumilionowa i to są wysypisko śmieci. Tam mieszkają koptowie, jako ta najniższa warstwa społeczna. Egipt naprawdę się mocno różni od tego, co przeciętny Polak może zobaczyć w kurortach. Tak? To jest zupełnie co innego. W chwili obecnej mamy w Egipcie potężny problem z ISIS, to znaczy na Synaju, północnym Synaju, tam regularna armia bije się z ISIS, pojawiają się jeszcze różnego rodzaju w Dolinie Jordanu, przepraszam, w Dolinie Nilu, różnego rodzaju ekscesy, które są z reguły są tuszowane przez władze po to, żeby nie psuć koniunktury turystycznej. Jeśli chodzi o prezydenta, to należy mu przyznać pewnego rodzaju kilka zasług dla chrześcijan, mianowicie to w końcu zniósł zakaz budowy kościołów, to znaczy przynajmniej to, co sobie wybudowali w ostatnich kilkudziesięciu latach koptowie właśnie w tych swoich slumsach, już nie może być wyburzane, więc to jest akurat bardzo taki, przynajmniej zgodnie z prawem centralnym, bo to, co tam lokalnie wszystko wygląda, jest inaczej. Tak więc Abdel Fattah el-Sisi wydaje się być osobą dość pozytywną, jeśli chodzi o chwilę obecną, ale on nie rozwiąże problemów Egiptu. On nie rozwiąże tego, że ponad 15 milionów Egipcjan po 30 roku życia nie stać na ślub, tak? A ślub to jest około 10 tysięcy dolarów w Egipcie, no, a zarobki są po prostu 20 dolarów miesięcznie, więc
sam ślub.
Więc akurat... Tak, znaczy wszystko, co jest z tym związane. A jeśli chodzi o ślub w Libanie, to ostatnio słyszałem, że cena to jest 500 000, więc akurat tutaj mogą słuchacze od razu pół miliona dolarów, więc słuchacze mogą akurat się teraz zobaczyć, jaka jest różnica ekonomiczna pomiędzy Libanem a Egiptem. Więc tutaj akurat miesięczna pensja w Egipcie czasami to jest jedna dniówka tutaj w Libanie, więc jaka to jest potężna różnica. A mówimy o państwie, które jest niezwykle istotne. Tak? Jest to najważniejsze państwo, znaczy największe państwo arabskie, znaczy najważniejsze, jeśli chodzi o kulturę. I widzimy, że akurat tutaj akurat może się uchylić ku upadkowi. Ja pamiętam, jak kiedyś w Egipcie rozmawiałem z koptami i pytałem się ich, co będzie, jeżeli to będzie ISIS. No to oni byli przekonani tym swojej, nazwijmy to, pierwotnej wierze, że wtedy to będzie koniec świata. Bo tak, no bo Egipt jest niezwykle, no jest państwem, które jest trzymane dość mocno sztucznie. Tak? Sam fakt, że akurat większość Egipcjan jest przeciwko traktatowi pokojowemu z Izraelem, chociaż ten traktat pokojowy dalej funkcjonuje, pokazuje, że akurat jaki jest potężny rozdźwięk pomiędzy władzą a narodem. I to wiemy, że akurat nigdy nie wróży nic dobrego i tylko jest kwestia czasu, kiedy to może niestety wybuchnąć.
Bardzo dziękujemy za tę ciekawą relację.
Dziękuję bardzo.
Zobaczymy, co za tydzień przyniosą nam wiadomości, o czym za tydzień będziemy mogli rozmawiać. Będziemy w każdym razie w kontakcie i życzymy wszystkiego dobrego. No i czy znowu mamy życzyć deszczu? Jak jest, sucho?
Nie, jest mocno gorąco, jest... A to dobrze, znaczy, bo jeżeli jest gorąco, to nikomu się nic nie chce robić, to znaczy, że nikomu się nie chce wojować, więc a tego to nie trzeba, prawda? Więc jak jest upał, to też ma swoje pozytywy. Tak właściwie miasto jest wyludnione, wszyscy sobie leżą gdzieś tam w kącie, nawet koty chrapią pod śmietnikami, więc o to chodzi.
I obserwują, kiedy zakończy się wojna w Syrii, bo może już faktycznie niedługo.
No właśnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Paweł Rakowski był gościem Koloseum. Drodzy Państwo, i tak zakończyła się rozmowa z Pawłem Rakowskim, który pojechał do Libanu i tam zamieszkał. Jest to korespondent Gazety Polskiej Codziennie i Telewizji Republika. No i naszym przy okazji też, ponieważ udziela się w naszej audycji i nam mówi bardzo ciekawe rzeczy. Tak jak widać, i potrafi też opowiedzieć o miejscach świętych w tych krajach, w których przybywa, w których był. Zgłębia swoją wiedzę, zna dobrze geografię tych terenów i tak też opowiada nam obrazowo, jak to wszystko wygląda. I teraz zaprosilibyśmy Państwa na chwilę muzyki i po muzyce kolejny gość. Drodzy Państwo, i naszym kolejnym gościem będzie Zbigniew Stefanik, który jest we Francji, ale z Francji też przygotowuje dla nas korespondencję. Za chwilę się z nim skontaktujemy i zapytamy go, co słychać w Europie i co słychać na Bliskim Wschodzie, ponieważ Zbigniew Stefanik obserwuje bardzo bacznie to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. I za chwilkę zadzwoni do nas i będzie nam o tym opowiadał, co przygotował. Zaraz tak pokrótce powiem, bo dzisiaj mamy wiele, wiele ciekawych tematów. Jeszcze chwilę poczekajmy. Mieliśmy mieć połączenie, zaraz się będziemy z nim łączyć. Zbigniew Stefanik jest od dawna naszym gościem. Halo, halo. Witamy bardzo serdecznie, dzień dobry.
Witam, Zbigniew Stefanik.
Ewa Tylus, Koloseum. Cieszę się, że udało nam się połączyć. I jesteśmy już na łączach, tak szybciutko udało nam się połączyć. I chciałam zapytać, od czego zaczniemy dzisiaj naszą rozmowę, czy od Europy, czy od Bliskiego Wschodu? Mamy.
No być może to warto poruszyć temat związany z dżihadystami pochodzącymi właśnie z Europy Zachodniej. Dżihadystami, którzy brali udział w wojnie w Syrii, Iraku, którzy walczyli dla Państwa Islamskiego. Otóż wojna z Państwem Islamskim dobiega końca, zwłaszcza w Iraku, gdzie struktury państwowe przejmują tak naprawdę kontrolę nad państwem, nad terytorium irackim. Rozpoczynają się więc procesy, albowiem wiele bojowników Państwa Islamskiego zostało ujętych nie tylko przez siły kurdyjskie, ale również przez tak zwane FDS, czyli demokratyczne siły syryjskie, siły składające się z koalicji arabsko-kurdyjskiej. Koalicja ta pojmuje bojowników Państwa Islamskiego i przekazuje je rekonstruowanemu wymiarowi sprawiedliwości w Iraku. I oto w taki sposób dżihadyści ci, mający obywatelstwo francuskie, belgijskie, brytyjskie, niemieckie, nie tylko, stają przed sądem, przed sądami, przed irackim wymiarem sprawiedliwości i są sądzeni za swoje zbrodnie. Takim emblematycznym wyrokiem nad Sekwaną był wyrok w sprawie pani Meliny Bugadir, która została oskarżona i uznana winna za przynależność do Państwa Islamskiego. Została ona skazana na dożywocie i tutaj można domniemywać, że została ona dożywocie, a nie wyrok kary śmierci, ponieważ państwo irackie nie chciało wchodzić w konflikt z Francją. A wiadomo, że kara śmierci nad Sekwaną nie jest mile widziana również w przypadku dżihadystów. Tak więc pani Bugadir została skazana już prawomocnym wyrokiem. Będzie jeszcze w tej sprawie apelacja, czy też trudno powiedzieć, ponieważ jest to na wymiar sprawiedliwości iracki, trudno powiedzieć, na ile jest to wymiar sprawiedliwości spełniający standardy, jakie znamy w Europie czy też w świecie zachodnim. Jednakże jeden wyrok już w tej sprawie zapadł. Co ciekawe, istotne w tej kwestii, otóż państwo francuskie, nie tylko zresztą państwo francuskie, państwa Europy Zachodniej odcinają się całkowicie od tych dżihadystów. Państwo francuskie poinformowało, że będzie przestrzegało zarówno suwerenność, jak i wyroki suwerennego państwa, jakim jest Irak. I dał do zrozumienia, że nie będzie ingerowało w procesy związane z dżihadystami walczącymi w szeregach państwa islamskiego. Jednakże kwestią otwartą, budzącą coraz więcej kontrowersji nad Sekwaną, to kwestia dzieci tych dżihadystów. Otóż szacuje się obecnie, iż w strefie syryjsko-irackiej przebywa około 500 do być może 700 dzieci. Dzieci te przyjechały wraz ze swoimi rodzicami do tej strefy z Francji, Niemiec. Są to obywatele de facto Francji, Niemiec, obywatele Europy Zachodniej. Przebywają oni obecnie w Iraku. Ich rodzice są często, przebywają często w więzieniach, czy też są pojmani przez albo FDF, albo siły kurdyjskie, czy też siły koalicji terrorystycznej. Dzieci te na tym etapie pozostają bardzo często bez opieki. One znajdują się przede wszystkim w państwie, gdzie trudno o dobre i bezpieczne warunki do życia, do godnego, spokojnego, bezpiecznego życia. Rodziny tych dzieci, rodziny przebywające we Francji, nie tylko, zabiegają u władz państwowych, aby te podjęły działania w kierunku sprowadzenia repatriacji tych dzieci do Europy Zachodniej. Jednakże nad Sekwaną zdaje się, iż władze nie podjęły ostatecznej decyzji w tej kwestii, albowiem o ile można doszukać się deklaracji MSZ-u czy też prezydenta francuskiego, iż że problem ten jest analizowany, o tyle konkretnych działań na tym etapie nie widać i właściwie sytuacja znalazła się w impasie, ponieważ no, dzieci te przebywają w Iraku, w Syrii. Nie są one obecnie sprowadzane pomimo protestów, listów otwartych kierowanych zarówno do francuskiego MSZ-u, do kancelarii prezydenta, premiera. W tej kwestii nie ma postępu. Zdaje się, iż wynika to tak naprawdę z pewnej debaty pomiędzy tymi, którzy są zwolennikami sprowadzenia tych dzieci, a tymi, którzy uważają, że nie jest to problem francuski, ponieważ dzieci wyjechali do Syrii, do Iraku, aby walczyć w szeregach państwa islamskiego i czyniąc to tak naprawdę utracili wszelkie prawa wynikające z obywatelstwa francuskiego. Tak więc państwo francuskie nie powinno już udzielać tym ludziom ani dzieciom absolutnie żadnej pomocy. Tak więc trudno powiedzieć, w jakim kierunku pójdzie tutaj strategia francuska, jeśli chodzi o tą kwestię. Jednak no, jak już wspomniałem, jest to dość duży problem, no ponieważ dotyczy to kilkuset dzieci. Są to dzieci, no, które nie odpowiadają za zbrodnie czy też czyny bytwie swoich rodziców. Wydaje się jednak, że dzieci te ponoszą bezpośrednio konsekwencje decyzji, z pewnością złych decyzji, ale jednak decyzji swoich rodziców, na które nie miały wpływu.
Mhm. Rozumiem. A powiedzmy może o dzisiejszej wizycie we Francji Benjamina Netanjahu. Tak już skacząc z tematu na temat.
No właśnie, dzisiaj zagościł we Francji premier Izraelu Benjamin Netanjahu. Przed odwiedzeniem Francji również był on w Berlinie. Premier Izraela chciałby przekonać państwa Europy Zachodniej do swojej strategii, którą prowadzi na Bliskim Wschodzie, ale przede wszystkim zniechęcić ich do kontynuowania obrony umowy atomowej z Iranem. Otóż premier Izraela, przepraszam bardzo, jest no, z pewnością zainteresowany tym, aby takie państwo jak Francja, czyli no, jeden z głównych koalicjantów w koalicji antyterrorystycznej, aby to państwo poparło strategię Donalda Trumpa i Netanjahu, no, jeśli chodzi właśnie o taką twardą linię wobec Teheranu. Zdaje się jednak, że wizyta ta nie przyniesie żadnych skutków, ponieważ tutaj Europa chce realizować swoją własną strategię, no i czuje się niejako przyparta do muru faktem, iż przestraszone sankcjami amerykańskimi francuskie korporacje na własną rękę odchodzą z irańskiego rynku. Z Iranu wycofał się koncern Total. Dzisiaj również swoje wycofanie się z rynku irańskiego zapowiedział motoryzacyjny koncern PSA. Jest to z pewnością nie po myśli francuskich władz, tak więc z pewnością wpłynie to usztywniająco na stanowisko Emmanuela Macrona, który będzie nie tylko dążył do tego, aby korporacje te pozostały jednak w Iranie, niejako w kontrze do strategii amerykańskiej, ale będzie również dążył do tego, aby Europa budowała swoją własną strategię, jeśli chodzi o Bliski Wschód i Iran, ponieważ jest to dla Europy właściwie duża szansa, aby zaistnieć na arenie międzynarodowej jako istotny podmiot. Jest to szansa na zbudowanie relacji gospodarczych z Iranem, jak i również realizację swojej własnej strategii geopolitycznej, do czego z pewnością prezydent Francji dąży. Warto również dodać, że na Bliskim Wschodzie dochodzi do kolejnych turbulencji. W Jordanii protesty na tle społecznym doprowadziły do zmiany premiera. Kolejne protesty będą miały miejsce w piątek w strefie Gazy. Będziemy mieli do czynienia z kolejnym, tak zwanym kolejnym marszem powrotu. Protesty te są organizowane przez organizację Hamas, która de facto pełni władzę, faktyczną władzę w strefie Gazy i prowadzi w ten sposób wojnę z państwem Izraelem, jakże w tej wojnie ofiarę ponoszą cywilni ludzie. Zdaje się bowiem, że w ostatnich marszach, które miały miejsce w kwietniu, w maju roku bieżącego, zginęło ponad 200 osób, ponad 3 tysiące osób zostało w tych marszach rannych. W tych 3 tysiącach rannych wiadomo, iż co najmniej połowa pozostanie osobami niepełnosprawnymi do końca życia, tak więc to jest bilans, tragiczny bilans tej polityki konfrontacyjnej, którą wybrał Hamas na walkę z państwem Izrael. Wiadomo bowiem, że Hamas, czy też jakakolwiek organizacja związana z Palestyną, nie jest w stanie wygrać na gruncie militarnym, tylko rozwiązanie polityczne i zabiegi polityczne mogą w jakiś sposób zmienić sytuację, też położenie Palestyńczyków, sytuację strefy Gazy i w ogóle Palestyny. Jednakże Hamas nawołuje do konfrontacji z państwem Izrael. Co więcej, opłaca tą konfrontację, albowiem organizacja ta wypłaca rodzinom odszkodowania, rodzinom ofiar kilka tysięcy dolarów za każdego zabitego, $1000 za każdego rannego w manifestacjach i tak zwanych marszach powrotu. Tak więc sytuacja jest napięta, będzie ona z pewnością napięta, również napięcia na tle gospodarczym, politycznym, na linii Arabia Saudyjska-Katar. Sytuacja niespokojna również w Libanie, no, gdzie jak wspomniałem, Hezbollah zdobył bardzo duże wpływy, no i oczywiście jest to w sposób jednoznaczny w kontrze do państwa Izrael, no, które boi się zwiększenia strefy wpływu irańskiej w Libanie. Bardzo niebezpieczna sytuacja w Jemenie, no, która w sposób jednoznaczny sprzyja państwu islamskiemu, albowiem Jemen pogrąża się w coraz większym chaosie, no, gdzie trwa tak naprawdę wojna domowa. Wojna domowa opłacana tak naprawdę przez Iran, albowiem to Iran dostarcza broń, dostarcza środki militarne i czyni to pod parasolem Rosji Władimira Putina. Rosja osłania niejako politycznie te dostawy broni, blokując w ten sposób jakiekolwiek próby przyjęcia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ jakiejkolwiek rezolucji w tej sprawie. Mamy również pewien impas sytuacji syryjskiej, jak i również sytuacji palestyńskiej, ponieważ z jednej strony Rosja bardzo skutecznie blokuje wszelkie próby przyjęcia rezolucji w kwestii ustabilizowania Syrii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Z drugiej strony rezolucje, czy też przyjęcie projektu rezolucji w sprawie sytuacji w Palestynie blokują Amerykanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. I tak w ten sposób została zablokowana rezolucja, która powstała, projekt, który powstał z inicjatywy Islamskiej Organizacji Współpracy. Rezolucja ta zakładała stworzenia międzynarodowego korpusu, który miałby zapewniać ochronę Palestyńczykom w strefie Gazy. Projekt ten upadł, powstał de facto, ponieważ przedstawiciele USA, ambasador USA przy ONZ zapowiedział, że Amerykanie zawetują tę rezolucję, tak więc prace nad tą rezolucją stały się bezprzedmiotowe. Tak więc no, sytuacja na Bliskim Wschodzie bardzo napięta, bardzo zła i tutaj no, nie widać jakiegoś konkretnego wydarzenia, które mogłoby nas tutaj skłaniać do optymistycznego spojrzenia na to, co się dzieje obecnie na Bliskim Wschodzie, albowiem konfliktów wydaje się być o wiele więcej niż mniej. Turcja również walczy o swoją pozycję geopolityczną, gospodarczą na Bliskim Wschodzie. To z pewnością komplikuje jeszcze sytuację. Jednakże na tym etapie Turcja nie określiła się jednoznacznie co do tego, kogo będzie popierała w tym konflikcie. Ponieważ, jak wspomniałem, mamy dwa obozy. Z jednej strony mamy Rosję, Iran, wspierających właśnie w Syrii Bashara al-Assada, z drugiej strony mamy USA i Izrael. niejako w kontrze do Iranu, Rosji i Syrii Bashara al-Assada. Turcja jednak na tym etapie pozostawia wszystkie kwestie otwarte, no i dyskutuje właściwie ze wszystkimi protagonistami tego konfliktu. Prowadzi jedynie działania militarne przeciwko Kurdom. Kurdom wspieranym przez siły Bashara al-Assada, jednakże nie jest to jakaś długotrwała deklaracja polityczna, która miałaby się opowiedzieć po stronie jakiegoś z protagonistów. Turcja oczekuje na jakąś okazję, no, która pozwoliłaby jej przyjąć takie stanowisko, które zwiększyłoby jej własny stan posiadania polityczny i gospodarczy w tym regionie.
Bardzo dziękujemy za tę relację. Zbigniew Stefanik, korespondent ze Strasburga we Francji, był naszym gościem w Koloseum. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiam, dziękuję.
Dziękujemy i do usłyszenia. Drodzy Państwo, zakończyliśmy rozmowę ze Zbigniewem Stefanikiem, ponieważ mamy jeszcze zaproszenie dla Państwa. Zaproszeń nie jest tak dużo, ale są to bardzo ciekawe sprawy. Pierwsza to jest otwarcie nowej wystawy w Polach Dialogu w Krakowie. Wystawa nazywa się Oblicza Syrii, Oblicza Wojny. Autorką zdjęć jest Lilian Naza, Syryjka mieszkająca na co dzień w mieście Homs i jej pasją jest fotografia. Będą zaprezentowane jej zdjęcia na wystawie w Krakowie i one ukazują różne oblicza Syrii w czasie wojny. I ta wystawa będzie od 11 do 14 czerwca. 11 czerwca o godzinie 19 będzie pokaz taki premierowy tej wystawy. Ulica Stradomska 6 w Krakowie, przypominamy. I można powiedzieć o Lilian Naza, że kiedy miała 16 lat, wtedy w Homs rozpoczął się konflikt wojenny i wraz z rodzicami, bratem i siostrą musiała opuścić dom i przez prawie 3 lata przebywała w innych rejonach Syrii, a zaraz po przybyciu do Homs w 2015 roku jako wolontariuszka zaangażowała się w niesienie pomocy humanitarnej dla dzieci dotkniętych skutkami wojny. I przez 2 lata współpracowała z Jesuit Refuge Service w Homs i obecnie jest animatorką katechezy i wydarzeń studenckich. Jest ona też związana z parafią prowadzoną przez ojców jezuitów w Homs pod wezwaniem świętego Jana Franciszka Regisa. I to w ogrodzie jego domu parafialnego ojciec Franz von der Lucht został zastrzelony przez ekstremistę 7 kwietnia 2014 roku. Dodajmy też, że Lilian jest absolwentką Wydziału Tłumaczeń Uniwersytetu Albat w Homs. I drodzy Państwo, drugie zaproszenie to na msze święte, które odbywają się w każdą drugą niedzielę w intencji prześladowanych chrześcijan w Kaliszu, w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego przy ulicy Stawiszyńskiej 2 i najbliższe spotkanie, najbliższa msza święta będzie 10 czerwca o godzinie 11.30, a kolejna 8 lipca też o godzinie 11.30 i później w sierpniu 12 też o 11.30. W każdym razie bardzo serdecznie Państwa zapraszamy i oczywiście oczekujemy na raport PKWP niedługo. Ten raport się już pojawi, będziemy mogli go Państwu przedstawić, opowiedzieć o nim szeroko, też zacytować i będzie on dostępny oczywiście też do kupienia. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy oczywiście za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.